Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, kontynuuję po pierwsze temat etyki zawodowej i dylematów etycznych związanych z zawodem terapeuty. I także zgodnie z zapowiedzią z ostatniego odcinka będzie to rozmowa, czyli znowu mamy gościa tutaj na podcaście. Zapraszam Was serdecznie. Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Witajcie raz jeszcze. Dzisiaj, tak jak już zapowiadałem ostatnio, tak jak przed chwilą było zapowiedziane, mamy gościa w moim podcaście. Gościa, z którym, czy dzięki któremu zapoczątkujemy też cykl rozmów na temat etyki zawodowej i różnych dylematów etycznych, które nas spotykają. No i tak, dzisiaj naszym gościem Łukasz Niewczas, certyfikowany terapeuta uzależnień, także psychoterapeuta młodzieżowy. I na tym dzisiejsza nasza rozmowa się skupi właśnie. Chciałbym z każdym gościem, którego tutaj zaproszę, z którym będę prowadził tę rozmowę przyszłą i tą dzisiejszą, zająć się jakimś specyficznym rodzajem terapii i właśnie w kontekście tego rodzaju terapii, różnego rodzaju dylematami etycznymi, które niewątpliwie pojawiają się zawsze tak naprawdę, czasem na każdym spotkaniu, które odbywamy z naszymi klientami czy pacjentami. No dobra, ale nie przeciągając, jeszcze raz witam Cię, Łukaszu.
Witam Cię, Wojtku, witam słuchacze.
Zacznijmy może od samej profesji, o której mamy rozmawiać, profesji, którą obaj uprawiamy w różnym zakresie. Skąd taki kierunek, jeżeli mógłbyś powiedzieć, i wybór, żeby pokierować się do młodzieży, ale też w stronę uzależnień?
Trudne pytanie, bo żeby tak idealnie wskazać na początek, na taki moment przełomowy, gdybym miał wskazać, to może być troszkę trudne, ale to, co sobie przypominam, to ulotka, którą kiedyś dostałem w trakcie zajęć na uczelni. Ulotka, którą studentom przekazał mój aktualny szef, profesor Krzysztof Gąsior. To była ulotka Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, w której były informacje, czym się zajmuje ta instytucja. I powiem szczerze, tak jak kopałem w pamięci nad tym momentem przełomowym, to nie wiem, czy to nie był ten moment przełomowy, dlatego że profesor zapraszał później studentów zainteresowanych współpracą z street workerami, którzy wtedy startowali ze swoją pracą tutaj na kieleckich ulicach, świetlicach, szkołach, żeby nawiązać współpracę, żeby jakoś się włączyć w te działania. No i w pewnym sensie tak się to zaczęło. Skorzystałem z tej możliwości, zostałem wolontariuszem, świadczyłem usługi wolontarystyczne w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji na długo, zanim zostałem tutaj zatrudniony. No i właśnie tym kierunkiem, który dał mi możliwość, żeby w tej instytucji jakoś się pojawić i trochę poprzyglądać się pracy terapeuty, socjoterapeuty, wychowawcy młodzieżowego, byli właśnie street workerzy, nieżyjący już Lech Segiet, Michał Młynarczyk. Przyglądałem się ich pracy na obozach młodzieżowych, weekendowych, ferie. Przyglądałem się ich pracy w szkołach dzięki możliwości uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych. Wchodziłem też do szkół, jak także w różnych działaniach organizowanych, do których był możliwy dostęp tutaj na miejscu w Świętokrzyskim Centrum. I myślę, że to był właśnie taki start, jeśli chodzi i kierunek też, czyli o pracę z młodzieżą. Jeśli chodzi o pracę z ludźmi nadużywającymi substancji, używającymi substancji psychoaktywnych.
Przepraszam, przerwę ci na chwilę, ale nie myślałem o tym wcześniej. W sumie to spontanicznie, nie wiem, czy będziesz chciał o tym rozmawiać, ale mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej o samym street workingu i tym rodzaju pracy?
To jest ten rodzaj pracy, który teraz wraca. czyli pedagogika środowiskowa, pierwszy poziom referencyjny, czyli terapeuci środowiskowi, którzy będą wchodzić do domów, ale też w różnych miejscach, gdzie młodzież się pojawia, żeby tym młodym ludziom pomóc. Tak też pracę swoją rozpoczynali streetworkerzy tu w Kielcach. Pojawiali się w szkołach, pojawiali się na świetlicach, klubach młodzieżowych, organizowali festyny, czy chociażby te wyjazdy dla młodzieży, połączone ze sportem, z różnymi technikami, czy metodami terapii, społecznością terapeutyczną, to już tak troszkę później, w momencie, kiedy zacząłem się interesować, już wspierać jako pracownik Świętokrzyskiego Centrum swoimi działaniami tych młodych ludzi, streetworkerów, no, w pewnym sensie będąc też jednym z nich. Zajęcia profilaktyczne w szkołach, bycie z młodzieżą na świetlicach, przyglądanie się młodym ludziom w takich środowiskach, gdzie tego czasu spędzają faktycznie więcej niż ze swoimi rodzinami, dawało takie możliwości poprzyglądania się temu, czy ta praca będzie mi odpowiadać w przyszłości. A przy okazji no, miła współpraca, bo okazało się, że gdzieś tam dobrze się czuję w takiej pracy z tymi młodymi ludźmi, że ci młodzi ludzie chcą mnie słuchać, chcą mojej obecności. Nie czułem się odrzucany przez młodych ludzi. No, czułem ten flow taki, który gdzieś tam płynął od tych młodych ludzi. Na dodatek byłem sam młodym, że tak powiem, nieopierzonym, świeżo upieczonym studentem i nieopierzonym jeszcze streetworkerem.
Blisko ci do nich było jeszcze.
No, w każdym możliwym, że tak powiem, aspekcie, bo i ubierałem się jeszcze tak jak młodzi ludzie. I w pewnym sensie te pasje, zainteresowania były, że tak powiem, bardzo jeszcze mocno bliskie też tym młodym ludziom, tak? To jeszcze nie był taki rozstrzał czasowy, żebym był im nieprzydatny, niepotrzebny i trącił myszką, że tak powiem, ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, tylko to się gdzieś tam, to było spójne, tak? Jeśli chodzi o uzależnienia, myślę, że streetworkerzy sporo mogli zobaczyć. Inaczej widzi sytuację uzależnień czy eksperymentowania z substancjami nauczyciel w szkole, inaczej widzi to terapeuta w gabinecie, inaczej widzi to rodzic, a inaczej widzi to człowiek, który może wejść praktycznie w każde z tych miejsc, i do szkoły, i na świetlicę, i może się spotkać z młodymi ludźmi w gabinecie czy na świetlicy. Ja miałem takie możliwości jako streetworker. To dawało mi pełny ogląd sytuacji i to, co wtedy najbardziej uderzało, to były właśnie uzależnienia.
A co wtedy było najczęstsze wśród młodzieży?
Wiesz co, marihuana była dominująca, mhm, i alkohol. Że tak powiem, jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne, to nie było aż tak bardzo rozpowszechnione, chociaż te gry komputerowe, one już były na tyle atrakcyjne, trochę bardziej atrakcyjne od sapera i pasjansa. I młodzi ludzie już gdzieś tam się z tym jakoś tam utożsamiali, już w to mocno wchodzili, ale substancje psychoaktywne, te takie no najbardziej rozpowszechnione, amfetamina też, ale myślę, że marihuana najbardziej i alkohol.
A możesz powiedzieć w dwóch zdaniach, czym są uzależnienia behawioralne? Bo myślę, że to jeszcze nie jest taki bardzo znany termin.
Uzależnienia behawioralne to uzależnienia od czynności, które podobnie jak uzależnienia substancyjne, czyli od alkoholu, narkotyków, wiążą się z utratą kontroli, porzuceniem dotychczasowych źródeł przyjemności, wiążą się z spadkiem zainteresowania takimi czynnościami dnia codziennego, pojawianiem się pewnych szkód i kontynuowaniem używania substancji lub tych czynności pomimo tych szkód. No to już tak w skrócie mniej więcej poszedłem w diagnostykę. Uzależnienia behawioralne to uzależnienia od czynności. Hazard, uzależnienie od pornografii, uzależnienia od gier, uzależnienie od portali społecznościowych, czy fonoholizm chociażby, uzależnienie od smartfonów.
Tak, wszechobecnych. Nowe uzależnienie niestety.
Aha. Nowe, ale niezmiernie groźne. No tak. Bo bardzo mocno niedoceniane jako potencjał uzależnieniowy smartfonów, powoli się to objawia, tak? Bo badań jest coraz więcej i włos się na głowie jeży, jak te badania gdzieś tam zaczynają oglądać światło dzienne, bo raport jakiejś organizacji amerykańskiej pokazał, że do momentu pandemii 50% amerykańskich nastolatków było uzależnionych od smartfonów. Więc to jest
No to
obraz,
teraz
który
pewnie
poradzę.
wzrosło po pandemii, obstawiam.
No, ja myślę, że bardzo wzrosło, bo młodzi ludzie przyspawani w trakcie zdalnej nauki, nie mając też innego wyjścia do tych smartfonów, bo bardzo wielu młodych ludzi właśnie ze smartfonów korzystało ze zdalnej nauki. No, narzędzie uniwersalne do
No,
wszystkiego.
już teraz do wszystkiego, to fakt.
Tylko że jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że niekoniecznie potrzebne, a bardziej przeszkadzające. I tutaj też mi się sporo takich różnych tematów już otwiera, jak gdzieś tam myślę o tym smartfonie, bo początek mojej pracy rzeczywiście jako streetworkera, pedagoga środowiskowego, wychowawcy, to uzależnienie od marihuany, alkoholu. Tak teraz myślę, że ten kierunek, czy moja uwaga bardzo mocno skupia się na uzależnieniach behawioralnych, które myślę, że dominują w tym momencie. Oczywiście substancje psychoaktywne, wachlarz tych substancji, po drodze gdzieś tam dopalacze, które weszły, to też o tym nie wspomniałem, bo gdzieś tam mój początek pracy to też objawienie się dopalaczy w naszym kraju. 2008 rok, kiedy na legalu, że tak powiem, wystartowały sklepy z dopałami, ta pamiętna benzylopiperazyna, która imitowała amfetaminę i w której się młodzi ludzie rozkochiwali, którzy załatwiali sobie starszych kolegów albo dorosłych, którzy im to kupowali w tych sklepach. No i koniec historii, 2010 rok, a faktycznie to tylko jakaś przerwa w tej historii, zamknięcie wszystkich tych sklepów, które gdzieś tam się zakamuflowały i działają sobie do dzisiaj.
Dopalacze nie zniknęły, wręcz przeciwnie. No.
Nie, no ostatnio nie zniknęły i one coraz gorsze się pojawiają. Przypadek, czy przykład ostatniej substancji, która się pojawiła, która jest uniwersalna, tak, bo jest i w postaci dopalenia i do wciągania, i w postaci olejku, liquidu do papierosów, więc efekt oczywiście ten sam. Bardzo skompresowana substancja, więc bardzo łatwa do przedawkowania, a tym samym bardzo niebezpieczna. Na Pomorzu 60 zatruć w krótkim czasie, więc to też coś pokazuje. Jeśli chodzi o smartfony, tak skaczę pomiędzy tymi tematami, bo gdzieś tam różne rzeczy...
No tak
rzeczy...
trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo miałem zapytać, jak widzisz, w jaką stronę zmienia się ten obraz uzależnień wśród młodzieży, więc rozumiem, że coraz większą rolę odgrywają te behawioralne uzależnienia i pojawia się coraz więcej nowych używek, tak, różnego rodzaju też substancji, które w zasadzie nie wiemy, czym są do końca i ich działanie jest trochę nieprzewidywalne, tak, na organizm.
No dokładnie, lekarze, psychiatrzy, z którymi miałem okazję rozmawiać, mają problem z oznaczaniem tego, co zatruło młodego człowieka, bo często ci młodzi ludzie, nie tylko młodzi, 50-parolatków, którzy sobie używają dopalaczy, też znam, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, po co sięgnęli. Więc i lekarz ma pod górkę wtedy, bo nie wie, co zastosować i z czym wyjść, czym odtruć, żeby nie zaszkodzić. Ale już odpowiadając, Wojtku, na twoje pytanie, w jakim kierunku to idzie, ja myślę, że idzie w kierunku szukania coraz bardziej hardkorowych doznań. Bez względu na to, jakimi sposobami, jakimi środkami, bez względu na to, czy to jest coś, co wymaga naszego działania, czy wymaga zażycia czegoś. Ludzie po prostu szukają ekstremalnych doznań, szukają czegoś, co jest nowe, co jest jeszcze nie utarte, nie trąci myszką i czym będzie można zaimponować, czym będzie można się gdzieś tam w towarzystwie jakoś pochwalić, z czym będzie można zaistnieć. Ja raczej idę w tym kierunku i myślę, że ci, którzy dostarczają tych substancji czy coraz to nowych tych czynności, od których możemy się uzależniać, że ci dostawcy, tak to nazwę, dealerzy, bo trudno właściciela punktu, w którym są jednoręcy bandyci, automaty, nazwać dealerem w pewnym sensie. Pójście w tym kierunku, żeby te doznania były coraz silniejsze i żeby ludzie mieli coraz taki silniejszy efekt uderzenia. Takie silniejsze nie wiem, szukam dobrego słowa, ale nie przychodzi mi nic do głowy.
Po prostu... To chyba tak jak ogólnie z uzależnieniami, czyli to, że jakby z czasem potrzebujemy coraz silniejszych doznań, a chyba cały świat teraz tak funkcjonuje, że my szukamy wszyscy w jakimś sensie coraz mocniejszych doznań, niestety.
Szukamy, chwalimy się nimi.
No właśnie.
Więc no, żeby się czymś pochwalić, no to też trzeba mieć czym, tak? No, jak wrzucimy zdjęcie z jakiejś nudnej plaży, z Nadbałtyku, no to jest jedno, tak, ale jak wrzucimy zdjęcie z jakiegoś ekstremalnego zdjęcia, z miejsca na ziemi, gdzie jeszcze nikt nie dotarł albo mało kto dotarł, no to jeszcze z reklamówką jakiejś sieci dyskontów i w gumowych klapkach, no to już w ogóle będziemy fejmem. Troszkę mnie to przeraża. Myślę, że jeszcze bardziej przeraża dorosłych, o których jeszcze tutaj nie za wiele powiedziałem, bo rzeczywiście ta moda i ten przeskok od pewnych rzeczy, które młodych ludzi przyciągają i które młodych ludzi nakręcają, jest niesamowity. To nie jest tak, że my się czymś latami nakręcamy i to latami te same emocje. Miesiąc, dwa czasami coś wybrzmi i później znika, tak? Albo pojawia się po jakimś czasie i okazuje się, że było tylko jakimś pojedynczym wybrykiem, pojedynczym wystrzałem, a ktoś robi z tego biznes i okazuje się, że rzesze młodych ludzi za tym idą. I to i w przypadku pewnych zachowań, challenge, które też zrobiły nie lada spustoszenie. Zaczynało się od chyba Ice Bucket Challenge, czy od takiego wyznaczania na Facebooku, kto więcej wypije i nominuje kolejne osoby. Tych challenge jest cały czas, one nie są, nie wymarły, że tak powiem, pojawiają się cały czas i niekoniecznie są czymś fajnym dla młodych ludzi, a na pewno pobudzają do szukania kolejnych, tak? Później się pojawiały tam błękitny wieloryb, pojawiało się Momo Challenge, które też narobiły spustoszenia i pokazały, jak bardzo młodzi ludzie szukają takich ekstremów. No ale też mówiłem o tym świecie dorosłych. Dorośli nie nadążają za tym. Bardzo mocno nie nadążają. Wielu przerażonych rodziców na spotkaniach w gabinecie, którzy nawet nie tyle, co nie wiedzą, o co zapytać młodego człowieka, tylko zanim zapytają, już są przerażeni tym, co udało im się odkryć, albo z taką wizją tego, z czym przyjdzie im się mierzyć.
No, biorąc pod uwagę, mówisz o tym, że szybko się zmieniają te trendy, tak, i też te bodźce, tak, które nam dają te bardzo silne emocje. I chyba w ogóle świat pędzi tak strasznie do przodu, że tu w zasadzie co drugi tydzień jest nowa moda, nie? Taka krótka na coś, ale bardzo intensywna. I właśnie młodzi zdążą sobie zrobić krzywdę, no brzydko mówiąc, nawet przez ten tydzień, dwa czy miesiąc. A więc ciężko się dziwić, myślę, że rodzice no nie nadążają, nie będąc w tym świecie. A z drugiej strony chyba młodzież... No, młodzież zawsze lubiła rywalizację, nie? I takie porównywanie się ze sobą. A internet, no tutaj niestety tych rywali stworzył strasznie dużo.
Jest to genialne samo w sobie pole do tego, żeby rywalizować,
no właśnie.
Żeby zaistnieć, żeby wykreować swoją postać, ale też żeby sięgać po różne rzeczy, żeby sobie w łatwy sposób kupić narkotyki i żeby mogło się rozwinąć uzależnienie potencjalne, behawioralne, bo nie trzeba iść do kasyna, żeby grać i wygrywać i żeby też środki finansowe z tego jakieś się pojawiały, a raczej znikały, bo to w ten sposób jest konstruowane. Nie trzeba iść na randkę czy zabiegać o względy drugiej osoby, bo strony pornograficzne przychodzą tutaj, wychodzą naprzeciw tym naszym naturalnym potrzebom, tylko nie zaspokajanym w sposób, który gwarantowałby... No, wiem, że może to zabrzmiało tak dziwnie, ale myślę, że randka, trzymanie się za ręce, uśmiechanie się i czerwienienie, kiedy mamy tą drugą osobę naprzeciwko, jest czymś takim całkowicie naturalnym, tak? A siedzenie przed komputerem i oglądanie po kilka godzin dziennie filmów pornograficznych, a już nie będę się tu rozpowiadał na temat innych rzeczy i sytuacji, które się wtedy też pojawiają, no raczej nie jest czymś, co pozwoli młodemu człowiekowi dorastać w zdrowy sposób i myśleć w zdrowy sposób o budowaniu relacji i zaspokajaniu potrzeb seksualnych, potrzeby bliskości, więzi i tak dalej.
No to zataczając troszkę koło, wszystko to jest dostępne na telefonie w tym momencie w zasadzie. Tak? I hazard, i ta pornografia, i te wyzwania, tak? Czy kontakt z różnymi no, patologicznymi po prostu, tak? Osobami, czy jakby wydarzeniami, no, powiedzmy.
Pewnie, że tak. No, przepraszam, łatwo się kamuflować z telefonem, bo laptop czy peceta wciągnąć do łóżka, rodzice zauważą, tak? A zresztą ilość produkowanego ciepła niekoniecznie da komfortowy sen i wypoczynek. Nie, no żartuję, tak? Telefon przede wszystkim bateria długo trzyma. W laptopie się po godzinie, dwóch rozładuje. No trudno się tym laptopem czy monitorem w łóżku gdzieś tam manewruje. A smartfon jest genialny, bo smartfon można jednym przyciśnięciem przycisku na gdzieś tam na boku obudowy mieć już alibi, tak? Nie korzystam. Wygaszam ekran, nakrywam się kołdrą, nawet jak rodzic sprawdza, to tego nie widać. No i smartfon jest czymś, do czego dostęp rodzice uważają, że mają tylko młodzi ludzie. No tutaj już wchodzę w taki temat, który jest bardzo dyskusyjny, czy rodzice mogą uzyskiwać dostęp do smartfonów, telefonów swoich dzieci, czy nie, bo głosy są podzielone.
No, powoli wchodzisz w nasz właściwy temat rozmowy tak naprawdę, ale to zaraz jeszcze do tego dobijemy.
No, czyli już wyprzedzam znowu. Dobrze, że nad tym czuwasz. Fajnie, gdyby rodzice też tak czuwali nad tym, z czego korzystają młodzi ludzie, bo jest z tym duży problem. I o ile jak dziecko wróci upalone, ućpane do domu czy pijane, to rodzic będzie w stanie to zauważyć. Jeśli zna swoje dziecko i spędza z nim jakąś tam chociażby minimalną ilość czasu, ale młodego człowieka, który jest uzależniony behawioralnie, który ma już niesamowite szkody z tym związane, bardzo często rodzic nie jest w stanie rozpoznać, nawet jeśli spędza z nim czas pod jednym dachem, bo bardzo często ten rodzic siedzi w drugim pokoju z tym samym urządzeniem, może jeszcze nieuzależniony, ale być może już używający szkodliwie i dziecko już wtedy ma alibi, tak? Przecież ty też korzystasz. Kto nie słyszał tego słowa? Kto jest rodzicem, ma nastolatka czy ośmiolatka w swoim domu, który już ma dostęp do smartfona czy do komputera?
No tym bardziej, jak powiedziałeś wcześniej, że rodzice nawet nie bardzo wiedzą, na co by mieli zwracać uwagę, nie? Bo nie znają tego i nie rozumieją.
No, bez dwóch zdań dorośli się inaczej poruszają po internecie i po tych czeluściach internetu, inaczej poruszają się młodzi ludzie. Wiadomo, no to też się wiąże z tym, czego ktoś potrzebuje na danym etapie swojego życia. Młody człowiek, który szuka bliskości, szuka takiego, nie wiem, odnajdywania się w oczach rówieśników, będzie korzystał z zupełnie innych rzeczy niż dorosły człowiek, który potrzebuje sprawdzić maila, pogodę, może gdzieś tam poprzeglądać oferty ogłoszeń samochodów, działek, mieszkań, tak? Czy poczytać trochę o polityce. Niemniej jednak no, ilość czasu spędzana tutaj przed tymi urządzeniami i też taka w którymś momencie pojawiająca się brak możliwości zatrzymania, powiedzenia sobie stop, no alarmuje. Często przegapiamy ten alarm, bo jeżeli sami my dorośli mamy ten nos w ten telefon wtyknięty, to nie zauważymy już alarmu u dziecka. No więc tu wkraczamy na kolejny obszar, który gdzieś tam jest bardzo interesujący z punktu widzenia terapii, reagowania we właściwym momencie, czy pewnych wyzwań, które terapia ze sobą niesie, czy samopomaganie. Czyli szukanie tych punktów spójnych terapeuta, pomagacz, dorosły i dziecko, bo myślę, że bardzo często, czy coraz częściej trudno znaleźć te punkty wspólne, spójne, jak chociażby czas, którego no, wydaje mi się, że ludzie mają coraz mniej dla siebie, dla rodziny, na rzeczy, które kiedyś były ważne, na rozmowę chociażby, na posiłek wspólny, na wspólne obejrzenie jakiegoś filmu, poczytanie, czy na chociażby spacer zwykły, najzwyklejszy do parku, czy w jakieś fajne miejsce. Opowiedziałem o tej jednostce miary, bo nawet jak gdzieś tam umawiam spotkania terapeutyczne, czy gdzieś tam próbuję ustalić pewien zakres pracy, no to ten czas tutaj jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej. Ilość obowiązków, które mają dorośli, ilość zajęć, które mają młodzi ludzie, często też przez swoich rodziców, opiekunów za bardzo, że tak powiem, zaganiani do różnych aktywności, no powoduje, że nie ma czasu, żeby pobyć ze sobą, tak? Pobyć tą rodziną, tym dzieckiem, tym rodzicem.
No, chyba coraz trudniej w ogóle jakiekolwiek więzi podtrzymywać i nie mówiąc o tworzeniu nowych. No właśnie, i teraz chciałbym przejść trochę już płynnie do właśnie tych wyzwań, o których wstępnie powiedziałeś, czy nakreśliłeś, bo ja w ostatnich odcinkach mówiłem trochę a propos tak bardziej ogólnie o kwestiach etyki zawodowej i tego, że my się tak naprawdę mierzymy na każdym kroku z różnymi dylematami. Różnego rodzaju kwestie kontaktów, choćby z rodzinami też osób, które są naszymi klientami czy pacjentami. Także to, w którym miejscu jest ten, jakby to nazwać, ta czerwona lampka, kiedy już powinniśmy na przykład, no, jeżeli mogę tak nazwać, złamać tajemnicę zawodową, a zadbać o to zdrowie i życie naszego klienta. No, to są rzeczy, z którymi się mierzymy na co dzień. Z jednej strony, z drugiej strony też takie, powiedziałbym, bardziej błahe sytuacje, ale to, że no nieraz mi się osobiście zdarzyło, że mnie trochę poniosły emocje, tak, że nie wiem, podniosłem gdzieś głos albo trochę się wycofałem wręcz z tego kontaktu, bo czułem, że wzbiera we mnie duże jakieś napięcie, złość czasem. Zdarzyło mi się, że mi poleciały łzy w trakcie rozmowy z pacjentem i to są takie rzeczy, które... No, które są naturalne, nie? A z którymi też może musimy się mierzyć, no bo terapeuta jest postrzegany jako, no właśnie, jako specjalista, tak? Jako osoba, która, no właśnie, nie, zastanawiam się jak, ale mam wrażenie trochę jako takie lustro, nie? Takie ktoś, kto, czy trochę ta biała kartka tak zwana, tak? Czyli ktoś, kto będzie cały czas profesjonalny, co oznacza, że... No z jednej strony empatyczny i wspierający, ale z drugiej strony nie okazujący emocji i reakcji, nie? Takich bezpośrednich. A to jest chyba niewykonalne za bardzo, przynajmniej ja mam takie zdanie, tak w pełni oczywiście, no bo na pewno żaden terapeuta nie powinien iść za swoimi emocjami w trakcie, tak? Ale to, że one się pojawią, no to na to wpływu nie mamy do końca. I dlatego też właśnie zależało mi na rozmowie z tobą, żebyś też troszkę opowiedział, jak jest w sytuacji, z mojej przynajmniej perspektywy, gdzie ja nie pracuję z młodzieżą jako tako, trudniejszej, czyli tego, że trzeba łączyć nie dość, że pracę z tym dzieckiem czy nastolatkiem, to jeszcze trzeba rodzica w tym mieć wszystkim wplecionego.
Wiesz, Wojtku, myślę, że w przypadku pracy z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą i z osobami, które eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są uzależnione behawioralnie, zdarza się, że często terapeuta ma więcej emocji lub w ogóle ma w sobie jakiekolwiek emocje, a ci młodzi ludzie są od tych emocji odłączeni. Trochę też jest to spójne z samą koncepcją uzależnienia, tak? Bo uzależnienie to przede wszystkim choroba uczuć i emocji, gdzie młody człowiek, który chcąc sobie poradzić z czymś, osiągnąć po jakieś emocje, doznania lub zdystansować się od pewnych przeżyć życiowych i różnych niefajnych sytuacji, zaczął sięgać czy zaczął grać, zaległ przy tym komputerze na wiele dni, godzin, przestaje, że tak powiem, w pewnym sensie rozpoznawać swoje uczucia i emocje i mieć kontakt ze swoimi uczuciami i emocjami. Funkcjonuje trochę na zasadzie takich automatyzmów. Jak burczy w brzuchu, to nie myślę o głodzie, o tym, jakie emocje we mnie, tylko że muszę coś w siebie wpakować, żeby mieć spokój, bo mi przeszkadza to w graniu na przykład, nie? Głośniej słyszę burczenie niż dźwięk w słuchawkach. Nie, no już może tutaj przesadzam troszkę, ale to jest wyzwanie, żeby moje emocje z jednej strony, które są dla mnie na już, tak, w kontakcie z tym takim młodym, wycofanym człowiekiem, który nie wie, co się z nim dzieje, nie potrafi rozpoznawać tego, co się zadziało w jego życiu, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I żeby takiego młodego człowieka powoli, no wiem, że zabrzmi to mało profesjonalnie, ale zacząć powoli podłączać do tych emocji, pomóc temu młodemu człowiekowi rozpoznawać te swoje uczucia, emocje i je nazywać. Więc szereg tych technik, które stosuję w trakcie terapii, dzienniczki uczuć i emocji, wizualizacje, konceptualizacje, praca na krzesłach, tak, co wystraszony ty powie temu odważnemu ty, tobie, a co ten rozsądny powie w tej sytuacji, więc młodzi ludzie sobie tak przeskakują po krzesłach na spotkaniach. Jeśli są to troszkę starsze osoby, to gdzieś tam testy na schematy, żeby ci młodzi ludzie mogli się przekonać, co stoi u podstaw tego uzależnienia i sposobów myślenia. No ale tu jeszcze dochodzą dorośli, którzy często z tą swoją bezradnością, często złością na szkoły, na instytucje, na niewłaściwą pomoc wpadają w cudzysłowie na te spotkania. Często po prostu są zdolni tylko do tego, żeby to swoje dziecko dyskredytować, mówić, jak jest złe, jak dużo napsuło w życiu, żeby sobie jakoś tam ulżyć, bo nie rozumieją tego być bardzo często, co dzieje się z ich dzieckiem, co dzieje się z nimi samymi. I to jest dodatkowe wyzwanie, tak? Praca z tym rodzicem, który jest nabuzowany emocjami, bardzo często tymi negatywnymi, z takim młodym człowiekiem, który też siedzi na tym spotkaniu, jest odłączony od uczuć i emocji i po prostu sobie tak siedzi, patrzy i zastanawia się, co się tu dzieje. No i na koniec terapeuta, który z jednej strony fajnie, gdyby kogoś, kto tych emocji nie ma, ma, ale ich nie rozpoznaje, nie doświadcza w nich sobie, tych emocji w sobie, tak jak osoba nieuzależniona, no i ten nabuzowany rodzic, tak, albo bezsilny rodzic, albo rodzic, który obawia się terapeuty, że ten terapeuta zaraz go osądzi, wsadzi do terapeutycznego więzienia, który go, że tak powiem, jeszcze ukara, zakuje w jakieś kajdanki, nie daj Boże, jeszcze podłączy jakieś urządzenie elektryczne za karę, bo często rodzice z takimi obawami przychodzą i ja nie wiem, co zrobiłem źle, w którym momencie popełniłem błąd. I to jest bardzo często słyszana wypowiedź na moich spotkaniach, żeby też rodzicom pokazywać, że nie jesteśmy tu od rozliczania, że nie jestem, nie wiem, katem, sędzią i wymiarem sprawiedliwości całym, tylko jesteśmy tu po to, żeby szukać rozwiązania, nie podpalacza, tylko żebyśmy ugasili jakoś ten las. Bo jak będziemy szukać podpalacza i próbować go osądzać, lasu w tym czasie już może dawno nie być, więc też pokazuje, czy dla mnie to jest wyzwanie, żeby w całym tym takim napędzie rodzica i w tym wycofaniu młodego człowieka, który nie wie często, po co się zjawił na tym spotkaniu albo podstępem został na nie zwabiony, żeby jakoś i jedną taką stronę i drugą uchwycić i nad tym częściowo oporem ze strony młodego człowieka i brakiem wiedzy, po co tu jest, i tym takim napędem silnym, takim rozdygotaniem, bezsilnością rodzica, żeby to wszystko jakoś spiąć. A jednocześnie też, żeby te moje emocje, które się pojawiają, a się pojawiają, bo tacy nabuzowani i skorzy do besztania swoich dzieci w mojej obecności rodziców przychodzi naprawdę dużo i bardzo często muszę mocno i dyrektywnie interweniować, żeby ten młody człowiek tego mojego gabinetu, tego spotkania nie potraktował jako kolejnego lania w cudzysłowie, a na dodatek, żebym jeszcze był takim niemym świadkiem tego. Te uczucia i emocje, o których mówiłeś, tak, że często się pojawia wzruszenie, często pojawia się jakaś bezsilność, często pojawia się szereg innych, jeszcze silniejszych emocji.
Bezsilność to jest chyba dominująca emocja, czy uczucie terapeuty, ja mam wrażenie, im dłużej pracuję.
No nie sposób też się pod tym nie podpisać w wielu sytuacjach, szczególnie jak wachlarz takich form pomocy dla młodego człowieka czy dla jego rodziny jest bardzo skromny albo już został wyczerpany, albo jak różne instytucje czy różne też nasi koledzy po fachu lub za te zawody pokrewne na przykład się na którymś etapie nie spisali totalnie. Lub popełnili szereg różnych błędów przez zaniechanie często, przez niedopatrzenia albo przez brak wiedzy często przeoczyli różne rzeczy. Rodzic też wiele przeoczył, a młody człowiek już jest w takim momencie, w którym no, bezsilność rodzica to jedna, a terapeuta też, czy ja siedząc na tym spotkaniu też się zastanawiam w ogóle w jakim kierunku to ma pójść, tak? Bo w tym młodym człowieku nie ma życia. Jak przychodzi młody człowiek, który, nie wiem, ma myśli samobójcze albo już jest po próbie samobójczej, albo okalecza się, albo miesza wszystko ze sobą, tak? Gra przy komputerze, jak mu nie wychodzi, to się okalecza, ale sięga też po substancje psychoaktywne, co jest coraz bardziej, że tak powiem, coraz bardziej na porządku dziennym, gdzie te uzależnienia krzyżowe, gdzie młody człowiek już nie przychodzi tylko uzależniony od jednej rzeczy, ale okazuje się, że to jest kilka różnych uzależnień i behawioralnych, i substancyjnych, i wtedy jest jeszcze bardziej pod górkę. Jeśli jeszcze dojdzie jakaś historia do tego z próbą samobójczą lub z okaleczeniem albo z takimi myślami rezygnacyjnymi i z rodzicem, który przerażony słysząc, że jego dziecko nie chce żyć, bo wcześniej tego nie słyszał, tylko widział tego młodego człowieka leniwego, któremu się nic nie chce, który nic w życiu nie osiągnie i ten młody człowiek jeszcze to słyszał. Oczywiście też, żeby to nie szło w kierunku takiej oceny tego opiekuna rodzica, tylko pokazania, że to nie jest ten język, który może coś tutaj rozwiązać. No, jest tych wyzwań.
Słowo, ale to jest to czasem dylematem dla ciebie, że ta kwestia oceny tego rodzica czy opiekuna, na ile powiedzieć coś, powiedzmy też przy tym dziecku, takiego bardziej wprost, no nie wiem, czy mogę tak to nazwać, oskarżającego tego rodzica, czy wskazującego jego odpowiedzialność, a na ile no zachować to, nie? Bardziej w sobie, albo nie wiem, inaczej trochę, tak? Spróbować z tym to nazwać, tak? Czy z tym pracować?
Dokładnie, to też jest wyzwanie, jakie treści i w czyjej obecności na tym spotkaniu powinny się pojawiać, bo bardzo często na takich spotkaniach wspólnych, szczególnie na początku, okazuje się, że no jest jakiś trup w szafie, o którym dziecko totalnie nie miało pojęcia. Rodzice doskonale wiedzą o jakiejś historii, która wpływa na losy rodziny, czy na pewne poczynania rodziców, czy na uzależnienie też rodzica, czy na to, że rodzic na przykład jest oschły, nie buduje tej takiej bliskości z dzieckiem. No to są bardzo często duże dylematy, które ode mnie wymagają takiej elastyczności i monitorowania na bieżąco, w którym momencie powiedzieć stop, i w pewne treści nie wchodzić, w którym momencie rzeczywiście coś, jakiś temat poruszyć, bo ewidentnie no, mam takie poczucie, że ten temat może sporo wyjaśnić pomiędzy tym dzieckiem. No, rodzice bardzo często różnych historii nie opowiadają, żeby chronić dziecko. Odcinają dziecko od możliwości przeżycia jakiegoś wydarzenia rodzinnego.
A mogę cię tak wprost zapytać? Masz w głowie jakiś przykład bardziej konkretny?
Oczywiście, to od razu mogę ci gdzieś tam odpowiedzieć. To jeśli chodzi na przykład o zdrady małżeńskie, gdzie albo na przykład jak dziecko się dowiaduje, że małżeństwo rodziców rozpada się już od kilku lat, a rozwód już jest w trakcie, a dziecko się dowiaduje ostatnie i zaczyna się bardzo mocno oskarżać o to, albo mieć złość do rodziców, że nie powiedzieli. To jest często.
Takie sytuacje się zdarzają, że dziecko się dowiaduje w trakcie już rozwodu?
Zdarzają się takie sytuacje. Jak już pisma, wszystko idzie do sądów, że dopiero dziecko wtedy się dowiaduje. Albo jak rodzic się jeden wyprowadza na przykład. I nikt wcześniej z dzieckiem na ten temat nie rozmawiał, albo dziecko po prostu nie było w to włączane. Kłóciliśmy się w pokoju obok tak, żeby dziecka nie niepokoić.
No tak, to jest standardowe.
Dokładnie.
Podejście.
No, zdrada rodzica, tak? Rodzice gdzieś tam dziecka w to nie włączyli, a no bardzo ta relacja ucierpiała, tak? Na zdradzie jednego rodzica i dla dobra dziecka nie będziemy tego poruszać, a często też myślę, że z powodu po prostu takiego wstydu, tak? Że ten rodzic, który zdradził, no niekoniecznie może być skory do tego, żeby jeszcze tymi oczami w cudzysłowie świecić przed dzieckiem i się z pewnych rzeczy wytłumaczyć. No uzależnienia, tak? To jest to, co często rodzice czy dorośli skrzętnie ukrywają przed partnerem, partnerką, ale jeszcze bardziej skrzętnie przed dziećmi. Chociaż dzieci tutaj mają takie wyczucie, myślę, często większe i potrafią dużo szybciej coś wyczuć, że coś jest nie tak. No, często odzwierciedlając to swoim zachowaniem, takim czy innym.
No bo to jest ten chyba najpopularniejszy mit, powiedzmy, tak, że dziecko nie widzi, nie słyszy, nie czuje i możemy stworzyć sztuczną otoczkę radosnej rodziny.
Tak, no bo jest młody, to jeszcze nie czuje, tak?
Tak, i nie rozumie przede wszystkim.
Dzieci czują bardziej, niż nam się to dorosłym wydaje i wyrażają też te uczucia i emocje, dzielą się nimi, tylko może nie na takie sposoby, jak się też dorosłym wydaje, bo często różne zachowania nieczytelne albo przesadzone z punktu widzenia dorosłych no są bardzo czytelne i na miejscu w świecie młodych ludzi. Jeszcze wrócę do tego, co często rodzice ukrywają, co jest tym trupem w szafie, a gdzieś tam też może bardzo mocno nadwyrężyć kondycję rodziny. To kłopoty w pracy bardzo często też, czy różne zaburzenia, czy choroby psychiczne ukrywane, tak? Bo tatuś jest jakiś taki nieobecny i tak dalej, musimy się do tego przyzwyczaić, tak? A nikt z dzieckiem nie porozmawia, że ojciec ma depresję, że bierze leki, że ma urlop w pracy, dlatego tak często jest w domu, albo jeździ po różnych lekarzach i nie wiadomo, co się z nim dzieje, tak?
No, tym bardziej, że mówimy o dzieciach, ale mówimy o nastolatkach, tak? Mówimy o osobach tam, nie wiem, 12, 13, 15, tak, lat, czy nawet więcej, które już są w stanie zrozumieć, nie? Nie mówimy o malutkich dzieciach, które faktycznie, no, powiedzmy, że trzeba z nimi rozmawiać na ich poziomie, tak, żeby przyjęły, że coś jest nie tak, tylko że no, to jest młodzież, która jest w stanie zrozumieć to, co się dzieje.
No dokładnie, tym bardziej, że docieranie do różnej, do wiedzy, do informacji dzisiejszych 12, 13, 15-latków ma się nijak do tego, jak się dowiadywaliśmy o różnych rzeczach 20, 30 czy 50 lat temu, bo smartfon, który rozpoczynał nasze spotkanie, w pewnym sensie znowu powraca jak bumerang. Kilka sekund czasami wystarczy, żeby wiedzieć, czym jest jakaś choroba i spróbować zrozumieć rodzica, z czym się mierzy, jakaś substancja psychoaktywna czy jakikolwiek inna informacja, która w danym momencie nam jest potrzebna. Nie musimy biec do biblioteki, nie musimy pytać ekspertów starszych i tak dalej. Wystarczy, że mamy naładowany smartfon z wystarczającą ilością internetu. Ale pytanie, czy dorośli o tym wiedzą i pamiętają, że młodzi ludzie dzisiaj, ten dostęp do informacji jest niesamowicie łatwy, prosty i że dzisiaj młodym ludziom, dzieciom, młodzieży dużo szybciej pewne rzeczy, informacje się w życiu pojawiają. Czasami za szybko.
No tak, tak.
Czasami niektóre treści w ogóle nie powinny się jeszcze przez długo pojawiać, a one już są, tak? Już pracują w głowie młodego człowieka. A dorosły, no, myśli, że jeszcze to przed nami, tak? A tak nie jest. Młody człowiek, tak jak ten dowcip, kiedy tata zaprasza 15-latka na rozmowę o sprawach intymnych, o sferze seksu. Synu, muszę z tobą porozmawiać o seksie, a 15-latek odpowiada: tato, to czego jeszcze nie wiesz? Może ci odpowiem. No, trochę tak jest, tak?
No i to myślę, że sporo młodsi niż 15-latkowie już tą wiedzę mają.
No to jest ten gorszy scenariusz, ale niestety coraz częściej no, spotykane, właśnie. Bo 8-latki, które dostają smartfona z internetem, też uzyskują ten dostęp i to się gdzieś pojawia w gabinetach terapeutycznych. A szkodliwość jest ogromna. Kiedy 8-latek już dociera do pornografii czy do takich scen przemocy jakiejś ekstremalnej. Inaczej to pracuje w głowie 15-latka, inaczej 18- czy 20-kilkulatka niż w głowie takiego 8-letniego dziecka, które pewnych kwestii jeszcze
w ogóle nie jest w stanie zrozumieć.
Nawet. Nie rozgranicza, nie rozpoznaje albo traktuje zbyt dosłownie.
No właśnie, tych dylematów jest strasznie dużo na różnych etapach też w ogóle. Jeszcze chciałem poruszyć taki wątek właśnie tej współpracy, a może właśnie braku współpracy z rodzicem i tego, jak trafia do ciebie nastolatek, który w zasadzie bardziej on chce, a nie rodzic tej terapii czy tej pomocy. I jak tutaj sobie też radzisz, no, bo to też rodzi dylematy różne, prawda?
scenariusz, kiedy nastolatek bardziej chce tej pomocy, jest na pewno rzadszy niż taki scenariusz, gdzie rodzic przychodzi. Panie terapeuto, trzeba zrobić z nim robotę, tak?
A, no
bo
tak.
się nie słucha, bo jest niegrzeczny, bo dziwnie się zachowuje, bo dziwnie gada, bo ma dziwnych znajomych, albo nic mu się nie chce. Ale na pewno scenariusz, kiedy to młodzi ludzie przyprowadzają dorosłych i muszą pewne rzeczy wykonać, zrobić, pokazać światu, że coś jest nie tak, a scenariusz jest później taki, że okazuje się, że rodzice też mają sporo pracy do wykonania, że sporo niefajnych rzeczy się pojawia ze strony właśnie dorosłych. Dziecko w pewnym sensie swoim zachowaniem wskazało na to, że ci dorośli no, nie do końca wszystko im wychodzi tak, jak powinno. Na pewno młodzi ludzie, którzy robią coś, co jest bardzo czytelne, czyli osoby, które się okaleczają, które biorą narkotyki, które są agresywne, nie chcą chodzić do szkoły, czy swoim wyglądem na przykład jakimś ekstremalnym przykuwają tą uwagę, no to wtedy częściej się pojawiają w gabinecie, ale no jest też rzesza tych dzieci, które gdzieś tak bardzo ekstremalnie nie okazuje tych pewnych różnych swoich życiowych dylematów. No pytanie wtedy, jak ta więź, ta taka, która później no, daje możliwość taką dorosłemu, żeby pewne rzeczy rozpoznać, taką lupę trochę na swoje dziecko. I pod tą lupą można wtedy różne rzeczy zobaczyć. Jak nie ma tej więzi, to ta lupa się trochę odsuwa od naszego oka i wtedy no, dużo mniej widać. Dużo, dużo trudniej jest też zareagować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że młodzi ludzie sami docierają do nas. Szczególnie tacy młodzi ludzie, ja mam takie doświadczenia, którzy doświadczyli przemocy domowej ze strony bliskich. No bo z tym bliskim nie przyjdą, bo ten bliski jest sprawcą tej przemocy, więc taki młody człowiek dociera tutaj sam i oczywiście też wychodzimy naprzeciw takiej pomocy. Są odpowiednie procedury, żeby takiego młodego człowieka zabezpieczyć, żeby też no, nie sprowadzić też jakiegoś gniewu dodatkowego ze strony tego dorosłego.
Co można myśli mówiąc o procedurach? Co konkretnie?
Coś, do czego terapeuta jest zobligowany, jeśli pewne rzeczy ujawni, tak? Jeśli dziecko nigdy nikomu nie powiedziało, że się okalecza, albo że ma myśli samobójcze, a ujawni to u terapeuty na spotkaniu, no to terapeuta też jest zobligowany do pewnych rzeczy, tak? Do zabezpieczenia dziecka, do wskazania rodzicowi i potrzeby konsultacji psychiatrycznej, lub jeśli już jest plan samobójczy u młodego człowieka, lub no, gotowość do popełnienia tego samobójstwa, no to do zaangażowania służb emergencyjnych czy takiej opieki psychiatrycznej, czy jeśli dziecko gdzieś tam no, popełnia przestępstwo, które zagraża jego przestępstwa, czy dokonuje czynów, które zagrażają jego życiu lub życiu innych osób, no to też jesteśmy zobligowani do tego, żeby no, troszkę łamać zasadę dyskrecji, żeby takiego młodego człowieka zabezpieczyć.
A powiedz mi, w takich sytuacjach rozmawiasz też z tym młodym człowiekiem o tym, co zamierzasz zrobić, co musisz zrobić? Co?
Zawsze robię to w ten sposób, bez względu na to, czy to są myśli samobójcze, okaleczanie się, czy chęć popełnienia jakiegoś przestępstwa innego. To rozmawiam z tym młodym człowiekiem, mówiąc też, jakie kroki zamierzam podjąć, do czego jestem zobligowany, że chcąc, nie chcąc, muszę włączyć w to instytucje z zewnątrz, co zdarza się, że kończy naszą współpracę, bo młody człowiek, nie wiem, być może rozzłoszczony lub z poczuciem, że jakoś zdradzam tego młodego człowieka, co też często no, jest efektem, powiem panu coś, ale niech pan nikomu nie mówi, tak? Szczególnie rodzicowi.
Aha.
To też w taki deal z młodymi ludźmi nie wchodzę, tylko staram się to obejść na różne sposoby, a i tak, żeby to usłyszeć, żeby zostawić sobie pole później do działania, bo jeśli zagwarantuję młodemu człowiekowi, okej, okay, nikomu nie powiem, a później jestem zobligowany do tego, żeby powiedzieć, no to rzeczywiście w głowie tego młodego człowieka mogę funkcjonować trochę jako ktoś, kto zdradził, a myślę, że fajnie, gdyby to tak nie funkcjonowało, tylko żeby pokazać jak najbardziej temu młodemu człowiekowi, że no, doszedł w pewnym sensie do takiego momentu w swoim życiu, w którym tajemnice lub wyłączanie dorosłych z pomocy, wsparcia jest już niemożliwe. I jeśli już pojawiła się taka informacja, to ja już nie mam innego wyjścia, tylko muszę pewne kroki podjąć, ale też pokazać temu młodemu człowiekowi, że w dalszym ciągu jestem przy nim, jestem dla niego, jestem do jego dyspozycji, ale pewne rzeczy być może, które na dany moment mu się nie podobają, mu lub jej, no, muszą się pojawić. Tu słowo muszą, no, no jest kluczowe, chociaż nie lubię tego słowa.
Ale to jest ta siła wyższa, czy ta potrzeba wyższa, tak? Że to ratowanie życia czy zdrowia no jest priorytetem jednak w naszym zawodzie.
Dokładnie, no, jeśli też pojawi się informacja, że rodzic stosuje przemoc, tak? To też jestem zobligowany do pewnych działań, do zgłoszenia takiego faktu, żeby po prostu dziecko zabezpieczyć i żeby nie doszło do jakiejś tragedii, w której albo rodzicowi się coś stanie, bo dziecko weźmie sprawę w swoje ręce, albo dziecko poniesie najwyższy koszt i spróbuje sobie coś zrobić, żeby pokazać, że w naszej rodzinie jest coś nie tak. Dlatego jestem zobligowany do podejmowania pewnych działań, co nie jest łatwym momentem, bo no powiedzmy sobie, a propos tych dylematów w naszym zawodzie, nie zawsze spotykałem się i spotykam z profesjonalizmem różnych instytucji, do których się udaję. Na szczęście się
właśnie,
to zmienia.
Przepraszam, powiedzę ci słowo, ale to jest, bo chciałem zacząć troszkę inny wątek, bo chciałem cię też zapytać właśnie o to, za co się w zasadzie teraz mówić, czyli o to, czy spotkałeś się z ewidentnie złamaniem jakiegoś rodzaju zasad etycznych, nie? Takich moralnych, etycznych, tak? Jakoś tych zasad, które powinny nas w naszym zawodzie, czy w tych zawodach okołopomocowych, z których, no właśnie, ta współpraca, tak? Z różnymi instytucjami i to, jak inni specjaliści podchodzą do tego i
było różnych takich sytuacji troszkę. Często to było na przykład zastraszanie rodziców. Tutaj tak zacznę od tych rodziców, że rodzic jak dostawał informację, że zamierzam podjąć jakieś kroki lub na przykład wystąpić w roli tutaj osoby, która rodzicowi zamierza ograniczyć pewne działania, no to byłem zastraszany, tak? Nawet mi grożono gdzieś tam przez rodzica, ale no, na szczęście gdzieś tam pismo, które przygotowywałem do sądu...
Ale przepraszam, bo nie do końca zrozumiałem. Kto ci groził?
Rodzic.
Rodzic ci groził.
Dokładnie, okay. Że gdzieś tam podejmie kroki prawne. Albo wręcz był agresywny, tak? O Belgii pod moim adresem, że tu dziecku mieliśmy pomóc, a nie ja mam prawo sobie wypić wieczorkiem tyle, ile chcę, albo nikt mi nie będzie. Mnie ojciec bił, ja też mogę i nikt mi tego nie zabroni. Więc taki totalny brak zrozumienia dla sytuacji, no też zrozumiały dla mnie, tak? Bo jakby ten rodzic rozumiał, że robi coś nie tak, to z tym dzieckiem w tym gabinecie by się prawdopodobnie nie pojawił, bo nie byłoby potrzeby.
Ale nie bardzo jest wola zrozumienia i zobaczenia swojego udziału też w tym, co się dzieje.
Dokładnie. Na szczęście mówię, takie sytuacje są dosyć rzadkie, ale mówię, pojawiały się i to często kończyło się właśnie też no, tak proceduralnie, tak? Czyli gdzieś tam pismem do sądu o wgląd w sytuację rodziny albo o zajęcie stanowiska lub kontaktem z innymi instytucjami, które mają możliwość wejścia i zweryfikowania sytuacji domowej, czy opieki społecznej, czy streetworkerów, czy kuratorów sądowych. Ale takie niefajne sytuacje, no to też często reakcje służb emergencyjnych, które się gdzieś tam zjawiają, które ci ludzie, którzy przyjeżdżają nie zawsze z wyczuciem w tych różnych, mówię nie zawsze, bo bardzo często naprawdę spotykałem na swojej drodze z ludzi i profesjonalnie działających i profesjonalnie się wypowiadających w takich sytuacjach trudnych, ale też spotykałem ludzi, którzy na przykład oskarżali, tak, młodego człowieka, że co ty robisz, tak, zawracasz głowę, my mamy co robić, tak, weź się za siebie, czyli takie porady instant, tak, na szybko, żeby nie angażować karetki, radiowozu, chociaż mówię, coraz rzadziej się to zdarza i myślę, że coraz większe takie wzajemne zrozumienie jest naszej pracy i podejście do różnych sytuacji.
Wiesz, mi tutaj też, przepraszam, przerwę ci znowu, ale nie chodzi, broń Boże, o oczernianie kogokolwiek tak wprost, nie? Czy jakoś marudzenie na, nie wiem, na służby, czy na innych specjalistów, ale no, myślę, że obaj dobrze wiemy, że różni terapeuci choćby się trafiają. No, ja dawałem przykład chyba w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, że no, moja pacjentka ewidentnie była uwiedziona przez swojego terapeutę poprzedniego i no, narobił jej strasznego chaosu w głowie i szkód. No, nie wiem, kto to jest jakby, bo nie powiedziała mi personaliów i nic, no ale jakby powiedziała mniej więcej, co się wydarzyło, nie? I trochę moim pomysłem też tak naprawdę na te rozmowy i w ogóle na te odcinki w temacie etyki było to, żeby troszkę pokazać ludziom, którzy będą słuchali, na co zwracać uwagę, czy na co się nie godzić, nie? Też w kontakcie, jeżeli by trafili na kogoś, kto przekracza pewne granice. Nie? I to pod tym względem też takie moje pytanie, jeżeli, bo tak trochę brutalnie przeszedłem dalej, tak przerwałem ci, przepraszam, ale jeżeli moglibyśmy pod tym kątem też trochę się przyjrzeć pracy właśnie z młodzieżą, tym bardziej z uzależnioną młodzieżą, szukającej pomocy, czy rodzicom szukającym pomocy takiej, na co się, powiedzmy, nie godzić, albo co w takim kontakcie z terapeutą nie jest, nie wiem, normalne, tak, dobre, czy jakoś przyjęte, nie, w takim szerokim rozumieniu?
No, tu mi się dużo rzeczy naraz gdzieś tam w głowie pojawia. Oczywiście, bo to ja mówiłem o pewnych takich zachowaniach niekoniecznie profesjonalnych ze strony różnych służb, ale oczywiście w zawodzie psychoterapeuty, czy ja na swojej drodze również miałem, czy przypominam sobie wiele historii, w których no, ludzie z naszego środowiska zachowali się nie dość, że nieprofesjonalnie, to karygodnie. No, mnie akurat nie trafiło się aż coś, czy w cudzysłowie taki kaliber, który zobligowywałby mnie do zgłoszenia tego, ale o historiach właśnie osób uwiedzionych przez terapeutów albo historii osoby, która weszła w związek z terapeutą, albo osób, które pożyczały pieniądze, nawet się zdarzało, od swoich pacjentów, czy zatrudniały...
Mam nadzieję, że tu mówimy o dorosłych pacjentach.
No, na szczęście tak. Na szczęście tak. Albo osoba, które na przykład wchodziły w jakieś biznesowe powiązania ze swoimi pacjentami, czyli gdzieś tam korzystali z takich usług, różnych instytucji, które te osoby prowadzą, no osiągając też jakieś korzyści, tak, rabaty, czy wręcz nieodpłatnie wykonując jakąś tam pracę.
Uważam, to jest takie bazowanie na wdzięczności, nie? Na
trochę tak, mocno nieetyczne z mojego punktu widzenia, ale znam takie przypadki i trudno mi się z tym zgodzić, chociaż no, wiem, że ci terapeuci sobie nic z tego nie robią. Tak jak w każdym zawodzie, tak? Uważam, że pewnych nauczycieli, jeśli klonowanie byłoby dopuszczone, to powinno się klonować i rozsyłać po wszystkich szkołach. A znam też takich nauczycieli, którzy minęli się z powołaniem i sposób, w jaki wypowiadają się o uczniach i o swojej pracy, wskazuje na to, że bardzo mocno się rozminęli z zawodem i z powołaniem.
A myślę o młodzieży, o rodzicach, o młodzieży? Myślę, bo tu powiedziałeś, tak to odbieram bardziej o osobach, też dorosłych pacjentach, nie? A zastanawiam się w takich sytuacjach w stosunku do młodzieży czy do rodziców właśnie. Masz przykład jakiś, czy w głowie takie sytuacje, które no nie powinny się wydarzyć, nie? Tak naprawdę ze strony terapeuty i na które właśnie... To trochę jako przestroga taka, znaczy, nie? Mała.
Na pewno porzucanie pacjenta, to co mi przychodzi, bo gdzieś terapeuta taki bardzo mocno zapracowany albo taki, który gdzieś no, nie dysponuje czasem, który wie, że nie jest w stanie komuś poświęcić tego czasu, a gdzieś tam na siłę lub tak, jak to się mówi kolokwialnie, po łebkach próbuje pomagać, żeby się porządnie zastanowił, tak, czy pomagać w ten sposób, czy dać komuś namiar, czy wyznaczyć jakiś kierunek, gdzie może pójść po pomoc, gdzie być może dostanie tą pomoc regularną i bardziej profesjonalną, tak, bo no, nikt z nas nie lubi być traktowany jako piąte koło u woza i trochę o tym myślę w tym momencie, więc no, wizja takich terapeutów, którzy przeciążają się w pewnym sensie, a tym samym no, mogą dawać takie poczucie komuś, że jest traktowany na dokładkę, albo że nie ma dla niego czasu, albo że jego sprawy nie są istotne. Więc albo...
No też to, że chyba faktycznie tego czasu nie ma, nie? Typu odwoływanie częste spotkań, nie wiem, rzadkie umawianie spotkań.
Dokładnie, właśnie o tym myślę, bo jeśli znam przypadki, gdzie na 10 spotkań, tak, jeśli się odbyło 2.
Terapeuty, tak?
A terapeuta gdzieś tam po kolejne odwołuje, no to nie tworzy to takiego zdrowego obrazu terapii stricte, tylko raczej takiej trochę spychologii i chcę ci pomóc, ale nie mam dla ciebie czasu. Więc no i w głowie rodzica, i w głowie takiego młodego człowieka raczej nic dobrego to nie spowoduje. No to jest takie moje wyobrażenie. Jeśli chodzi o ten kontakt, jeśli chodzi o te dylematy takie, czy pewne niewłaściwe zachowania w naszym zawodzie, to często też pomijanie rodzica, opiekuna. Też to gdzieś tam spotykam, że już jak ktoś rozpocznie pracę z młodym człowiekiem, to ten rodzic jest gdzieś tam albo odtrącany, albo wycinany całkowicie, bez dostępu do jakiejkolwiek wiedzy na temat postępów tej terapii, a to jest nie tak. Ten rodzic, myślę, że powinien być takim stałym elementem, a jeśli terapeuta czuje, że rodzic też potrzebuje tego wsparcia albo mocno się w cudzysłowie do tego gabinetu zbliża, tak? Czy próbuje dziecko, że tak powiem, wystawić w cudzysłowie na korytarz, a sam zająć to miejsce, no to też jest sygnał dla terapeuty, żeby poszukać takiego też kontaktu z rodzicem i wskazać konieczność własnej terapii czy psychoedukacji rodzica albo terapeuta już na samym etapie diagnostycznym. Fajnie by było, gdyby zadbał, jeśli zobaczy taką potrzebę. Fajnie w terapii uzależnień też no, ktoś dostrzegł taką konieczność i w tym momencie nieletni, którzy są w ośrodkach terapeutycznych, współpraca z rodzicami jest przez cały okres trwania. Nie tak, że dziecko znika na tych paromiesięcznych czasach, tylko rodzic jest cały czas w ten proces terapii włączany. Są grupy dla rodziców, są spotkania z rodzicami, są wyjazdy terapeuty z młodym człowiekiem do domu, do miejsca zamieszkania. Oczywiście, jeśli ten dom na to pozwala i tak dalej.
No ale to jest takie bardzo w tym współczesnym nurcie, powiedziałbym, systemowym, tak? W takim sensie tego, że jeżeli choruje jeden element, to cały system choruje tak naprawdę, tak? I to, że ten współczesny trend jednak w tej terapii środowiskowej, ale też tego docierania do właśnie systemu, w którym żyje osoba cierpiąca i pracy bardziej właśnie całościowej, nie? A nie tylko z tym jednym elementem na zasadzie weźcie go, naprawcie i oddajcie, tak?
Dokładnie. No tak, a to nie jest serwis, tak, samochodowy.
No właśnie.
Tylko to jest gabinet terapeutyczny, to jest ośrodek zajmujący się terapią. Młody człowiek, który trafia do ośrodka uzależnień i skończy to leczenie, przepracuje sobie no, te kwestie, które do tego uzależnienia doprowadziły, trzyma abstynencję, a rodzic w tym czasie nie zrobiłby nic, to rodzic dostaje do domu ten obraz, który zapamiętał, kombinatora, człowieka, który krzyczy, bije, jest agresywny, nieobliczalny, no ale tu do domu wraca zupełnie inny młody człowiek, tak? Więc no, jednotorowo, tak jak mówisz, systemowe podejście i praca też z tym rodzicem może zagwarantować, że ci ludzie stworzą coś wspólnie fajnego, a nie jedno na drugie będzie patrzeć z takimi wielkimi oczami, tak? Bo jedno drugiego już nie będzie rozumiało.
Tak. No to ja się powołuję w sumie często w ostatnich odcinkach, przynajmniej moich, na tą ideę otwartego dialogu, która w Finlandii bardzo zadziałała, tak? I tego, że niezależnie, i to, o czym teraz rozmawiamy, mam wrażenie, że też się w to wpisuje, że niezależnie od rodzaju problemów psychicznych, emocjonalnych, to wsparcie i praca na całym systemie, w którym ta osoba żyje, czy najczęściej na rodzinie, ale często też trochę szerzej nawet, no jest podstawą tego, żeby jakaś realna zmiana się zadziała i żeby o realnym wyzdrowieniu albo przynajmniej jakby takim dużej poprawie funkcjonowania można było mówić. Nie?
No podpisuję się pod tym całkowicie i takie holistyczne, całościowe widzenie rodziny. Taki porządny też, porządna diagnoza i przyjrzenie się temu, co tak naprawdę w tej rodzinie nie gra. No też wyznacza pewne kierunki. Nie zawsze rodzic potrzebuje psychoterapii, bo często takie subtelne, powiedziałbym, zmiany w środowisku domowym mogą dużo, dużo zmienić, co też w moim gabinecie czasami pada, bo weryfikuje to, czy rodzina je razem posiłki, w ogóle czy jest gdzie wspólnie zjeść ten posiłek, czy na przykład rodzice zanoszą potrawy dzieciom do komputera, tak, karmiąc komputer. No dziecko po zjedzeniu tego posiłku, jak gra, to nie będzie pamiętało, że jadło, albo będzie niewiele z tego pamiętało. Czy wspólne spędzanie czasu. To, do czego będę cały czas wracał, bo mam takie poczucie coraz częściej, że ludzie mają dla siebie czasu coraz mniej. No coraz więcej dla urządzeń.
To bardzo fajnie się wpisuje w to, co przed chwilą powiedziałeś o terapeutach, którzy nawet czasu nie do końca, nie zawsze mają czas dla pacjenta.
No właśnie, jak odwrócić ten trend w rodzinie czy w głowie młodego człowieka, który przychodząc do gabinetu widzi to samo.
No to samo.
Dokładnie, więc albo ta uważność, to takie profesjonalne podejście jest na miejscu. I jest dbane, kultywujemy to i dbamy o to i pokazujemy młodemu człowiekowi, jak to jest ważne, zasadne i rodzicowi. No albo ta terapia może być już na samym początku spalona, w cudzysłowie.
Okej, Łukaszu, ja już na koniec w zasadzie, bo godzina nam już stuknęła. Na koniec chciałem jeszcze jedno pytanie ci zadać o twoje wrażenia też i spostrzeżenia. W toku twojej edukacji w stronę bycia właśnie terapeutą, bo myślę, że to będzie też ważny temat, żeby trochę się temu przyjrzeć. Zastanawiam się, jak postrzegasz zarówno na swoich studiach, jak potem na szkoleniach terapeutycznych różnych, tych głównych przede wszystkim, ale myślę, że wszystkich, na jakich byłeś. Czy temat etyki naszego zawodu, różnych właśnie tych dylematów etycznych, nadużyć też, które są możliwe i których powinniśmy się wystrzegać, uważasz, że był wystarczająco poruszany na tych wszystkich, na tych różnych etapach twojej edukacji?
Nie.
I na tym możemy zakończyć.
Wiem, czym była ta moja wypowiedź, taka jak z karabinu. Nie, tak samo jak treści zaburzeń seksualnych, czy w ogóle tematów bliskości, więzi, tak, które są istotne chyba w każdym możliwym aspekcie naszej pracy. Nie były dostatecznie mocno poruszane, ale myślę, że im częściej gdzieś tam pojawiałem się na szkoleniach i im bliżej dnia dzisiejszego te szkolenia się odbywały, to tym więcej tych treści się pojawiało i pojawia. Ja sam gdzieś tam zacząłem się tym interesować dosyć mocno, bo tak jak pracowałem z młodymi ludźmi, ci młodzi ludzie bardzo często zgłaszali, że jak już mnie zaufali, że w tym miejscu ktoś tam czegoś, nie wiem, nauczyciel czy pedagog wyrzucił narkotyki do kosza i nigdzie czegoś nie zgłosił, albo pani doktor czy pan terapeuta w gabinecie nakrzyczał na rodzica i na mnie, albo no szereg jeszcze różnych rzeczy, tak, że jakiś tam pan czy pani na świetlicy zrobiła jeszcze coś innego, dziwnego, albo że nauczyciel sobie malował paznokcie w trakcie lekcji, prowadząc lekcję, nie na przerwie, że takie sytuacje się zdarzają i i że trzeba o nich mówić głośno, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj z tobą rozmawiam, chociaż mam taki niedosyt, bo wiem, że w wielu twoich pytaniach, tak jak w tych przestrogach dla rodziców, na co zwracać uwagę, nie do końca powiedziałem być może tak dużo, jak chciałem, czy gdzieś tam się pojawiło w mojej głowie, no bo pojawiały się też inne rzeczy. To też myślę, że naturalne, tak, bo po prostu rozmawiamy, tak?
Pewnie, że tak.
Więc różne tematy gdzieś tam mogą umknąć.
Będzie okazja jeszcze...
Bardzo chętnie z niej skorzystam i myślę, że tutaj taki blok w ogóle tego kontaktu z rodzicem mógłby być takim zupełnie czymś oddzielnym, bo tu rozmawialiśmy tak ogólnie, tak? O osobach uzależnionych. Wiadomo, że uzależnieni są behawioralnie 15-latkowie, ale 56-latkowie też mają problem coraz częściej, żeby ten telefon odłożyć albo wstać od komputera. A jeśli chodzi o uzależnienia substancyjne, no to nie ma przedziału wiekowego, który jest wolny od tego, tylko substancje się zmieniają, które bardziej smakują na danym etapie naszego życia, w cudzysłowie smakują. Ja myślę, że ta etyka i to, bo tam powiedziałem jeszcze o paru innych rzeczach, ale rozmawiamy tu o etyce przede wszystkim, bardzo głośno powinny być dyskutowane i poruszane, bo myślę, że to będzie z korzyścią przede wszystkim dla ludzi, którzy z tej pomocy korzystają. Bo rozpędzony terapeuta, taki, który naprawdę bierze na siebie bardzo dużo, może też o różnych rzeczach zapominać. A jeśli zapomina i jeśli zaczyna swoją pracę wykonywać w taki sposób nie do końca automatycznie profesjonalne, no to jest to ze szkodą i dla niego, i dla osób, które do tego gabinetu przychodzą i z którego korzystają. Więc tak jak często rozmawiamy w kuluarach, żeby dbać o siebie i o swoje samopoczucie, nie dlatego, że z wygodnictwa, tylko żeby naszym klientom, pacjentom i ludziom, którzy przychodzą po pomoc i wsparcie, w tych gabinetach z nami też było przyjemnie, żeby czuli się potraktowani profesjonalnie, chociaż przyjemnie często nie jest, bo chusteczki są podstawowym, myślę, wyposażeniem gabinetów. Przyjemnie w sensie takim zadbania o wszystko dookoła, tak? Czyli chociażby...
Bardziej, ja mam wrażenie, że chyba nam tego często brakuje, ale to w takim sensie, że duża część chyba terapeutów jest przepracowana po prostu.
No bo pracy mamy coraz więcej.
No bo pracy mamy coraz więcej, to fakt. Ja zapytałem cię o tą edukację też, bo ja jakoś mam poczucie, że jakby temat czy przedmiot taki jak etyka jakby był na każdym etapie edukacji, tak? W sensie i na studiach, i na szkoleniu całościowym terapeutycznym, na pomniejszych szkoleniach też się zdarzały. Natomiast jeżeli mam być całkiem szczery, ja nic nie pamiętam z tych zajęć. Jakby one były tak prowadzone jak, no nie wiem, jak WF w szkole, tak? Jak jakieś przedmioty, które duża część dzieci, no umówmy się, ale nie podchodzi poważnie do nich, tak? Nie angażuje się w nie. I tutaj trochę też mam wrażenie, że tak to było, że tak odbębnić, nie? Zdać i tyle. A to są cholernie ważne tematy. Ja dopiero to dostrzegam w momencie, gdy zacząłem pracować. Ile dylematów mi się pojawia, nie? I jak często ta bezradność się pojawia, o której powiedzieliśmy na początku.
Dokładnie. WF w szkole jest dla mnie najważniejszym przedmiotem. Dlatego, że na WF-ie można zaobserwować takie sytuacje i takie interakcje pomiędzy uczniami, których nie zaobserwujemy na lekcjach, gdzie siedzimy w ławce i piszemy. A na dodatek najczęściej WF-iści to mężczyźni i sportowcy, którzy gdzieś tam no, bardzo mocno przestrzegają pewnych zasad, co jest bardzo przydatne też w szkole, żeby pokazywać zasadność przestrzegania zasad. Masło maślane, ale lepiej chyba się nie da o tym powiedzieć. Etyka, ja kiedyś wykładając na jednej z kieleckich uczelni, etyce poświęciłem cały jeden duży blok. I w tamtym momencie troszkę mi się wydawało, że może za dużo, ale widząc, jak studenci zaczęli do tego podchodzić, jak omawialiśmy kolejne punkty w różnych zawodach, tak, terapeuty uzależnień, ale też innych pokrewnych, jak ważne to było, jak ludzie chętnie o tym dyskutowali, jak ważna jest też wiedza, która nam jest potrzebna do widzenia pacjenta, do widzenia jego trudności, do tego, jak możemy z tym pacjentem pracować, ale też to, na co my sobie możemy pozwolić, na co pacjent może sobie pozwolić i jakie są pewne nieprzekraczalne granice. To etyka, kodeks etyczny naszego zawodu reguluje. Pytanie, jak często do niego sięgamy, jak często sobie o nim przypominamy.
No właśnie. Jezus nas go zna. Tak naprawdę.
Dokładnie.
No dobrze. Rozgadaliśmy się strasznie, ale bardzo fajna rozmowa, myślę, nam wyszła. Dziękuję ci, Łukaszu.
Dziękuję za zaproszenie.
Mam nadzieję, że nie pierwszy i nie ostatni raz. Znaczy pierwszy tak, mam nadzieję, że nie ostatni raz. Jesteś tutaj gościem u mnie na podcaście. No i cóż, drodzy Państwo, w takim razie dzisiaj to tyle. Ten temat etyki będzie poruszany. Mam nadzieję, że uda mi się regularnie faktycznie zapraszać nowe osoby z różnych specjalności właśnie okołoterapeutycznych, żeby pokazywać i zagrożenia, i dylematy, które się pojawiają. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to wniosek dla mnie jest tym bardziej taki, że powinniśmy stawiać bardzo na edukację pod kątem tej etyki, żeby młodych ludzi, którzy wchodzą w ten zawód, nastawiać w jakimś sensie odpowiednio do pacjenta, do klienta, z którym mają pracować, ale też żeby rzadziej stawali w takiej bezradności, w jakiej nam się zdarza od początku, kiedy zaczęliśmy pracować. No dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Tobie, Łukaszu, jeszcze raz. Zapraszam Was jak zawsze na Facebooka, na Instagram. Ostatnio trochę więcej życia tam było i mam nadzieję, że uda mi się ten trend w miarę utrzymać. I zapraszam już niedługo, mam nadzieję też, za 2-3 tygodnie na kolejny odcinek, na rozmowę z kolejnym gościem w temacie etyki zawodowej. Do usłyszenia.